to jest moje podstawowe pytanie. Jeżeli te wyliczenia mówią za dużo, to dlaczego, drogie samorządy, nie bierzecie się za współpracę z uczniami z edukacji domowej? A może to nie jest prawda?
Jeżeli szkoły, które są otwarte na edukację domową, zostaną w tej chwili pozbawione znacznej części środków, no to siłą rzeczy my nie będziemy w stanie zaoferować tak fajnych, ciekawych, mądrych, ważnych dla rodziców propozycji dla nich wsparcia.
Tak naprawdę, co tu jest ważne? Przestaje być ważne dziecko, rodzic, nauczyciel, pewna idea, zamysł szkoły? Tylko ważne jest głos urzędnika, który co? Który mówi, że to jest za dużo. Olej Marcin Sawicy, witają w podcaście u Sawickich.
Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu u Sawickich. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czym? O subwencji, samorządzie i edukacji domowej. Tak? Dlaczego akurat ten temat? Niedawno rozmawialiśmy sobie o tym, czy jesteśmy mafią światową, a teraz znowu jakiś taki temat na poły formalno-finansowy, edukacyjny, ale pomyśleliśmy sobie, że zostaliśmy znowu trochę wywołani tym do tablicy, tym razem przez samorządy, i chcielibyśmy, z racji tego, że traktujemy to chyba trochę, Olcia, ten podcast jako dzielenie się naszym wiedzą czy doświadczeniem w różnych obszarach, ale także dotyczy spraw formalno-finansowych w prowadzeniu szkół, to chcielibyśmy wyjaśnić chyba kilka jakby nieporozumień albo nadużyć pewnych sformułowaniach, którym posługują się samorządy.
I też w pewnym sensie mechanizm, jak to działa, jak to rzeczywiście faktycznie działa, bo myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu rodziców, pewnie większość rodziców, ani na chwilę się nad tym nawet nie zatrzymuje. Po prostu zapisujemy dzieci do szkoły i cieszymy się z ich sukcesów, martwimy się trudnościami, natomiast to, co dzieje się w tle, raczej rzadko nas dotyczy. A teraz obecnie akurat mamy taką sytuację, że dotyka nas to mocno.
Tak, bo jeszcze niedawno martwiliśmy się w kontekście różnych zamiarów ustawowych o to, że w ogóle edukacja domowa będzie ograniczona formalnie, że nie będzie można zapisać więcej niż ileś dzieci, czy tam jakieś inne warunki będą musiały być dospełnione. Teraz z różnych powodów to wydaje się, że na razie nas ominęło, ale pojawiła się nowa historia, to znaczy historia, że jak nie kijem, to pałką, to znaczy przecież zawsze co roku wydając nowe rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej, można nadać taką wagę subwencji na edukację domową, która spowoduje, że też będzie uderzeniem w tą formę uczenia się. I chcielibyśmy to właśnie dzisiaj Państwu wyjaśnić, tak?
Tak.
Dobra. To zaczynamy.
Spróbujemy.
I oczywiście, słuchajcie, jak zwykle, dzielimy się, proszę Państwa, naszym doświadczeniem. I też, jeżeli mówilibyśmy jakieś bzdury albo rzeczy, którym się nie zgadzamy, albo ktoś by chciał coś poprawić, to zapraszamy po pierwsze do wpisywania tego pod naszym podcastem na YouTubie czy jakichś innych miejscach, gdzie to jest możliwe. I my bardzo chętnie się do tego odniesiemy, a także dowiemy się może także czegoś nowego. Ale zaczynamy może od początku. To znaczy, jak Państwu kiedyś opowiadaliśmy, to jeszcze załączymy też link w ogóle do takiego naszego artykułu o tym w ogóle, jak finansowane są edukacja i oświata, ale generalnie na oświatę za każdym uczniem jest przekazywana subwencja oświatowa. I ta subwencja jest przekazywana, mówiąc tak generalnie, w formie takiej części A, która jest generalnie taka sama dla wszystkich uczniów w całej Polsce, a w zależności od tego, gdzie jest uczeń, w jakim środowisku, w jakiej sytuacji, tam jest tych wskaźników tyle, ile gwiazd na niebie, ale generalnie dodając te wagi, okazuje się, jaka rzeczywiście jest kwota przekazywana subwencji na każdego ucznia, w zależności od tego, gdzie mieszka, w zależności od tych wszystkich współczynników. Ale generalnie biega o to, że od pewnego momentu ministerstwo uznało, że jednak edukacja domowa wymaga dużo mniejszego wysiłku finansowego, w związku z tym obniżymy tą wagę, czyli tą, jaką część tej części A subwencji jest przekazywana na edukację domową. Pani minister uśmiechnięta zmniejszyła ją do 0,6, a po jakimś czasie jednak stwierdzono, że ona powinna być trochę wyższa i podniesiono ją do wysokości 0,8. Czyli jeżeli subwencja w cudzysłowie wynosiłaby 100 zł, to na ucznia edukacji domowej wynosi to w granicach 80 zł. Część A subwencji wynosi aktualnie, dla informacji Państwa, to też jest, ona powinna być wszędzie taka sama, ale nie do końca jest taka sama. Wynosi około 500 zł, i to w związku z tym 0,8 to jest około 400 zł. Tak, żeby każdy wiedział, o jakich kwotach mniej więcej mówimy. I co się teraz dzieje? Ta subwencja nie jest przekazywana z ministerstwa prosto do szkół, tylko jest przekazywana via samorząd, na terenie którego szkoła się znajduje. I tu, dlaczego teraz tytułujemy jakby ten nasz podcast jakby tak samorządowo? Bo okazuje się, że szkoły, w których jest dużo uczniów z edukacją domową, w ogóle uczniów z edukacji domowej, stają się solą wokół samorządów, które twierdzą, że bardzo dużo do tych uczniów edukacji domowej dokładają. I teraz można zadać sobie takie pytanie. Jeżeli samorząd jest w zasadzie jakimś rodzaju listonosza i kontrolera, bo zadaniem samorządu jest przekazać te 0,8 subwencji szkole, a później mają możliwość kontrolowania nas co jakiś czas, czy my dobrze tą subwencję wydajemy. W związku z tym, w ramach prowadzenia realnej szkoły, organizujemy różne rzeczy pozwalające na realizowanie podstawowych zadań wynikających z takich ustawowych, prawda? Typu egzaminy, Ola, co my jeszcze robimy dla edukacji domowej, bo to warto się oprzeć na naszym przykładzie, jak to wygląda realnie.
Tak, znaczy, jeśli chodzi o edukację domową w naszych szkołach fundacji, my proponujemy bardzo dużo wszelkiego rodzaju wsparcia w formie warsztatów, spotkań, pracowni otwartych każdego dnia, czyli w pomieszczeniach, które my wynajmujemy na rzecz dzieci z edukacji domowej, do których można po prostu przychodzić, do tych miejsc, do tych budynków, gdzie można przychodzić na konsultacje, gdzie można przychodzić na różnego rodzaju spotkania, gdzie można przychodzić na to, aby na przykład, to co wspomnieliśmy, uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, ale także takie rzeczy, które dzieją się codziennie. Open spacey, które nazwaliśmy Montessori Open Space dla licealistów, czyli przestrzenie otwarte dla licealistów w edukacji domowej z naszych szkół, które uczących się w naszych szkołach, które są otwarte dla nich codziennie i kilka godzin dziennie pod opieką tutorów oraz osób wspierających tę młodzież. Młodzi ludzie przychodzą, aby się po prostu uczyć. Także to dzieje się. Mamy teraz zimę i rozpoczęliśmy dwa dni temu coś, co nazwaliśmy warsztaty narciarskie, czyli dzieciaki przyjeżdżają i mają finansowane przez nas właśnie z subwencji naukę jazdy na nartach, czy też w ogóle jazdę na nartach na różnych poziomach, tak, z instruktorami, łącznie z karnetami. No to jest coś, co się faktycznie dzieje.
Tak, i dlaczego, Ola, o tym mówimy w zasadzie? Nie mówimy o tym, żeby teraz mówić, jaką my mamy fajną ofertę. Bo w ogóle to nie o to chodzi, jakby lobbować i opowiadać, słuchajcie, mamy fajną szkołę. Nie. Mówimy po to, żeby powiedzieć, że taka szkoła istnieje w realu, w jakiejś przestrzeni, miejscach z jakąś ofertą dla dzieci, poczynając od egzaminów, które są obowiązkowe, po różne rzeczy, które są nieobowiązkowe. Niektóre szkoły robią rzeczy bardziej online, niektóre robią bardziej rzeczy na żywo, whatever. Rodzice wybierają ofertę danej szkoły, cieszą się z niej i angażują tam pracę swoich dzieci. I jest to związane z pewnymi zobowiązaniami, umowami, czynszami, zatrudnianiem ludzi, jak w normalnej szkole, jak w normalnej instytucji. I teraz co się jakby się dzieje w związku z tym interesującego? My z jednej strony mamy obowiązek przede wszystkim wobec uczniów, żeby zapraszamy uczniów i rodziców do jakiegoś zamysłu. Mówimy o czymś, że coś się będzie działo przez rok. Tworzymy pewną ofertę, pewien zamysł. Zatrudniamy do tego ludzi, którzy z nami współpracują. I teraz po 4 miesiącach funkcjonowania szkoły jakieś gremia samorządowe mówią 0,8. To za dużo. Według naszych wyliczeń wystarczy 0,4, bo nawet i 0,2. I teraz jest kilka aspektów takich konsekwencji wprowadzenia w życie trochę tych szalonych pomysłów samorządowych. To znaczy, oni mówią, że instytucja, która służy dzieciom w taki sposób, który aprobują ci rodzice, która zaciągnęła pewne zobowiązania wobec uczniów, rodziców i swoich pracowników, raptem na przykład na skutek ich wyobrażenia powinna dostawać 4 razy mniej środków od 1 stycznia. Nawet nie w środku swojej działalności. W 1/3 czasu swojego działania, prawda? Po 4 miesiącach, bo od 1 września załóżmy ma tych nowych uczniów. I teraz tak naprawdę co tu jest ważne? Przestaje być ważne dziecko, rodzic, nauczyciel, pewna idea, zamysł szkoły, tylko ważne jest głos urzędnika, który co? który mówi, że to jest za dużo. Jak my sobie teraz zadajemy pytanie, jeżeli to jest za dużo, w ogóle jeżeli to jest tak dużo, to jeżeli to jest tak dużo, to dla nas jest takie podstawowe pytanie. To jest cudowna jakby wiadomość, że w ogóle to jest dużo dla szkół samorządowych, których my mówiliśmy już o to w poprzednim podcaście dotyczących finansowania, że przecież jednym z najlepszych pomysłów jest stworzenie ciekawej oferty dla edukacji przez domowej szkoły, przez szkoły samorządowe.
Zwłaszcza przez te szkoły, które są małe i wiemy, że takich szkół jest bardzo dużo i które po prostu upadają. Dlaczego te szkoły nie otwierają się na edukację domową? Dlaczego nie tworzą oferty, aby przyciągnąć uczniów? Dlaczego w większości uczniowie w edukacji domowej jednak przynależą do szkół niepublicznych? O co chodzi?
Przecież jakby szczególnie, że jakby w samorządach, współpracujemy z samorządami, jeszcze powiemy, jak dobrze można współpracować z samorządami, to chcę podkreślić, jakby dla samorządów, wszystkie samorządy podkreślają, że funkcjonowanie szkół i oświaty i współpraca z uczniami jest jakby wielkim kosztem, z którym nie potrafią sobie poradzić. Jeżeli to jest taka okazja, taki nie wiem, chlebek z masłem, współpraca z uczniami edukacji domowej i tyle środków ma zostawać, dlaczego nie robią to te szkoły? To jest moje podstawowe pytanie. Jeżeli te wyliczenia mówią za dużo, to dlaczego, drogie samorządy, nie bierzecie się za współpracę z uczniami z edukacji domowej? A może to nie jest prawda? Może to jest za mało? A może nikt nie ma takiego myślenia, że po prostu nikomu się nie chce zająć tymi rodzicami z was, prawda? I być może, a jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest w jakiejś mierze trudny temat. Jeżeli to jest trudny temat i wymaga jednak takich środków, to może on jest wart tego 0,8 albo i więcej. W ogóle na jakiej podstawie można coś takiego stwierdzić? Nie ma żadnego wyliczenia, nie ma żadnej opinii, ani bo najprostszym rozwiązaniem byłoby, jeżeli to jest tak dużo, na przykład w jakiejś części Warszawy, gdzie jest mnóstwo uczniów, to ten samorząd, który zgłasza tyle problemów, powinien pierwszy założyć szkołę, wyznaczyć szkołę, która się powinna zająć uczniami edukacji domowej. I on powinien w jakiś sposób sensowny, mądry skonsumować te środki przeznaczone na uczniów edukacji domowej. Ma wszystko, ma więcej sal niż jakakolwiek szkoła potrafi sobie z edukacją domową wyobrazić. Ale tak się nie dzieje. I teraz zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Samorządy mówią, że muszą do edukacji domowej dokładać. Uwaga, i mają rację. Dokładają dokładnie w jednym momencie. Dokładają w tym, że jeżeli, załóżmy, do sierpnia była ilość uczniów X, a od 1 września tych uczniów przybywa o 100, 200, a może 3000, nie wiem ilu może przybyć, to co to oznacza? Że za tymi nowymi uczniami w środku roku samorządy nie dostały środków. W związku z tym muszą te środki wyłożyć z własnych pieniędzy i ministerstwo nie zwróci ich tych środków. Uwaga, dlaczego im nie zwróci? Bo te 3000 uczniów, czy 100, czy 2, których przybyło od 1 września, było do sierpnia tego roku w innych szkołach. I tamte samorządy te pieniądze już otrzymały.
Do końca roku.
Do końca roku. I ale one ani nie muszą, ani nie chcą dzielić się i oddawać tych pieniędzy. W związku z tym te samorządy, do których uczniowie przychodzą, muszą te pieniądze dokładać.
Przez 4 miesiące.
Przez 4 miesiące i kropka. Bo od 1 stycznia na podstawie danych systemu informacji oświatowej, tak zwanego SIO, otrzymują już środki na wszystkich uczniów i wtedy tylko, przepraszam, z całym szacunkiem dla listonoszy, po prostu przekazują jak listonosz te pieniądze szkołom, które prowadzą uczenie tych dzieci. Ale uwaga, gdy od 1 stycznia już mają tych uczniów i któryś z tych uczniów odszedłby ze szkoły w styczniu, lutym, marcu czy sierpniu, to oni te środki otrzymują już do końca roku.
I tu jest ten problem.
I uwaga, ale jak szkoła niepubliczna, bo zwykle szkoły niepubliczne, to jest racja, mają uczniów edukacji domowej, bo zwykle tylko one chcą jakby zajmować się tym tematem. Jeżeli uczeń szkoły niepublicznej, z edukacji domowej czy nie z edukacji domowej, nie ma znaczenia, zmienia szkołę i odchodzi ze szkoły, to szkoła niepubliczna musi natychmiast zgłaszać to do samorządu i od następnego miesiąca nie dostaje środków. Więc mówiąc brutalnie, w niektórych przypadkach samorządy przegrywają, gdy mają i muszą przez te 4 miesiące dokładać pieniądze, jeżeli mają duży przypływ uczniów na początku roku szkolnego, ale w innych sytuacjach te samorządy, u których uczniowie byli od początku roku, ale odeszli, zostawiają im te pieniądze. I teraz my opowiadamy tak naprawdę o jakimś w dzisiejszych czasach idiotycznym systemie, bo jeżeli jest system informacji oświatowej i widać, gdzie jest dziecko z miesiąca na miesiąc, to ktoś, kto żyje we współczesnych technologiach i ma, nie wiem, aplikacje, wiele aplikacji do różnych prostych rzeczy i wie, że jest taki system zbioru tych informacji, co miesiąc wyda przesyłane subwencja dodanych do samorządów, zadaje sobie pytanie, come on, jak to jest, że jeżeli uczeń przechodzi do innej szkoły na terenie innego samorządu, to natychmiast kolejnego miesiąca nie powinna być zwiększona subwencja do tej szkoły, do tego samorządu, na którego terenie znajduje się nowa szkoła. W czym jest problem? Gdyby ten problem rozwiązano, to wtedy nie byłoby już żadnego samorządu, który miał problem z tak zwanym dofinansowaniem edukacji domowej ze swoich środków. W związku z tym wychodzi na to, że tak naprawdę jeżeli samorządy się na to nie mogą zrzucić, ani ministerstwo, to może my zrobimy jakąś zrzutkę. No informatyka, który by na podstawie dostępnych środków technicznych, które są, bo baza SEO jest, programy księgowe są do tego jakby przygotowane, który by pozwalał na comiesięczną weryfikację. Zresztą system SEO jest po to, na comiesięczną weryfikację wysokości subwencji przekazywanych za danym uczniem.
Tak myślę, że to jest tak naturalny sposób, który po prostu funkcjonuje w cywilizowanym świecie. Jeżeli idę do sklepu i codziennie kupuję w tym sklepie mleko, ale za 2 miesiące postanowiłam kupować gdzie indziej, to te pieniądze zostawiam gdzie indziej. I to jest coś bardzo takiego naturalnego i czystego. Pieniądz powinien iść konkretnie za dzieckiem w tym miejscu, w którym ono jest. I taka absolutnie czysta konkurencja się tworzy. Mam dobrą szkołę, mam uczniów, przestaję być dobra, tracę pieniądze.
Ale my tu nie chcemy się posuwać za daleko, bawić się jakąś politykę, opowiadać jakimś bonie oświatowym, ale generalnie system funkcjonowania subwencji opiera się na wędrowaniu pieniędzy za uczniem. Na dodatek jakaś ciekawa historia. Jeżeli my zakładamy nową szkołę, a zdarzyło nam się to już 16 razy, to przez pierwsze 4 miesiące, jako organ zakładający nową szkołę na terenie gminy, często zakładaliśmy na terenie gmin, do którego chodziły dzieci z tej gminy, chodzą do tej pory z tej gminy, nie otrzymujemy z jakiejś ani złotówki. Bo gdy idziemy do samorządu i mówimy, zarejestrowaliśmy na waszym terenie, za waszą zgodą szkołę, mamy z terenu waszej gminy, załóżmy, nie wiem, 100 dzieci, poprosimy o subwencję za te 100 dzieci. Samorząd zawsze nam odpowiada w ten sposób. My już spożytkowaliśmy tą subwencję. Ta subwencja jest rozliczana w skali rocznej. My ją spożytkowaliśmy, no i nie mamy jak się nią w ogóle podzielić. Nie musimy.
Wtedy jest gigantyczny problem ze strony organu prowadzącego.
Nikt się nie pyta nas, skąd wzięliśmy pieniądze dla każdej z naszych 16 szkół, żeby dokładać do nich przez pierwsze 4 miesiące. Czy to był problem czyjś? Musieliśmy to rozwiązać, a nie jesteśmy samorządem, który może czerpać dochody zbyt wielu innych źródeł. Jesteśmy fundacją, która głównie żyje z tego, że prowadzi szkołę i subwencji. W związku z tym dla nas to był problem. Ale co to kogo obchodzi, prawda? Co? Mówiliśmy, co jak mamy nowego ucznia. Jak mamy nowego ucznia, faktycznie jak już szkoła istnieje i już wchodzi w ten nowy rok kalendarzowy i otrzymuje od 1 stycznia pieniądze, mówię o szkole niepublicznej, to wtedy w zależności od ilości uczniów otrzymujemy, jak mamy więcej uczniów, otrzymujemy większą subwencję, jak mamy mniejszą ilość uczniów, otrzymujemy mniejszą subwencję. Samorząd, szkoły samorządowe, z tego co my się orientujemy, nie ma tak. Zwykle otrzymuje stałą subwencję na co miesiąc stałą kwotę. W związku z tym konsekwencją tego jest to, że jak traci jakiś uczniów, którzy odchodzą, on do końca roku na tych uczniów jeszcze pieniądze ma. Co jest ciekawe, kiedy samorządy opłacają przedszkola z własnych środków, to świetnie potrafią rozwiązać ten problem rozliczeń między sobą. Jeżeli dziecko z innej gminy chodzi do przedszkola w innej gminie, to wtedy gminy podpisują ze sobą umowy i przekazują za sobą i te środki wędrują za tym przedszkolakiem. I okazuje się, że problem jest do ogarnięcia. I teraz kolejna ciekawa rzecz, o której jeszcze w tych głosach samorządowych mało było, to znaczy samorządy kontrolują, jak wydawane są publiczne pieniądze. W związku z tym szczególnie interesują się nie tyle swoimi szkołami, które też zdaje się funkcjonują za publiczne pieniądze, tylko szkołami niepublicznymi na ich terenie. Dlaczego? Co jest jakby zwykle przedmiotem, co może stanowić taką poważną motywację do takiej uważnej kontroli takich szkół? Oczywiście troska o jakość tych szkół, o to, żeby one funkcjonowały dobrze, żeby dobrze uczyły dzieci, ale także świadomość tego, prawdopodobnie, bo mamy takie odczucia po iluś kontrolach, że w momencie, kiedy są wykazywane jakiekolwiek nieprawidłowości i jest zalecana, jest nakazywany wręcz zwrot subwencji, to ta subwencja nie wraca do ministerstwa, nie wraca do Ministerstwa Edukacji czy do Ministerstwa Finansów, tylko zostaje w tym samorządzie. Mówiąc brutalnie, jeżeli przychodzi jakaś kontrola i sprawdza, że 100-150 tysięcy złotych kwestionuje, źle wydatkowane, nie można na takie rzeczy, nie można kupić tego, tego, tamtego, zatrudnić tej osoby, wynająć tego, pomysłów może być dużo, to proszę bardzo zwrócić to na nasze konto. I te pieniądze zostają w gminie. I to nie zawsze, ale czasami może powodować taki mechanizm, że kontrole są kolejnym sposobem na dosyć prosty sposób zdobywanie środków, dodatkowych środków do łatania tych samorządowych, trudnych do ogarnięcia, ja się z tym bardzo zgodzę, finansów. Ale trzeba jeszcze zwrócić na jeszcze bardzo ważną rzecz, którą my jakby doświadczeni mamy, mając ileś tych szkół. Mianowicie to nie jest tak, że szkoły z edukacji domowej są takie, które zrobią wszystko, żeby wykorzystać każdą złotówkę i nie oddać nic samorządom. My co roku zostawiamy setki tysięcy złotych tych środków, których nie wykorzystujemy w kształceniu ogólnym czy specjalnym. Staramy się, jesteśmy szkołą, staramy się dobrze nas wyposażyć, poprowadzić ciekawe zajęcia, ale czasami zostają środki i albo po prostu nie bawimy się w złotą kaczkę i nie wydajemy byle jak, byle szybciej, albo wiemy, nie staramy się wydawać w jakiś sposób niezgodny z przepisami i po prostu te pieniądze zostają. I my te pieniądze zwracamy samorządom. I to są pieniądze, które gdyby nie uczniowie z edukacji domowej, to te samorządy nigdy by nie miały. W związku z tym, jak my patrzyliśmy sobie specjalnie przed tym podcastem taki bilans, wlał wylał, to większość samorządów, w których my funkcjonujemy, osiąga więcej korzyści finansowych niż ma przez nas, niż dokładania do naszych szkół w tym okresie, mówię, gdy tych uczniów przybywa wrzesień, grudzień. Więc jeżeli nie jest tak źle od strony finansowej, jak opowiada samorząd, to w czym jest problem? I problem może jest tak, że szkoły, które mają dzieci z edukacji domowej, no przyciągają też inny rodzaj rodziców i czasami uczniów, są czasami wymagające i wymaga może to trochę trudu, ale uwaga. Zwykle szkoły publiczne, które funkcjonują, nie mają dużej konkurencji, bo szkoły niepubliczne są konkurencją, ale są konkurencją odpłatną zwykle. Jest trochę szkół niepublicznych bezpłatnych i chwała im za to, cieszymy się, sami też staramy się takowymi być, ale wiemy, że jest ich mało, trudno się do nich dostać z racji tego, że muszą się trochę bardziej starać, bo są, nie są szkołami rejonowymi, a jeżeli jak są jeszcze bezpłatnymi, no to z tego powodu są wyjątkowo atrakcyjne. Ale dlaczego mówię, że szkoły niepubliczne nie są dosyć konkurencyjne? Bo trzeba za nie zapłacić. 1000, 1500, 2000, 2500, ta pałeczka może iść do góry bardzo. I rodzica, który chciałby zmienić sposób nauczania albo uciec ze szkoły systemowej, na bardzo często, a jednocześnie dzieci muszą być w szkole, po prostu nie stać na szkołę niepubliczną, która jest płatna i dla niego edukacja domowa jest wyjściem, jest ratunkiem. takim, nazwijmy to, low-costowym, taki bardzo demokratycznym, takim bardzo równouprawniającym, ponieważ czy jesteś milionerem, czy jesteś rodziną, która żyje tylko dzięki 500+, jedni i drudzy kochamy dzieci, to mamy taką samą możliwość przejścia na edukację domową i albo uchronienia dzieci przed czymś, albo zapewnienia im nauki w taki sposób, jakim nam się marzy. Jakiekolwiek mamy motywy, możemy jako rodzina to zrobić. Nie mamy bariery finansowej. Bo edukacja, czy w szkole publicznej, czy niepublicznej, nie mówię o czesnym, zawsze kosztuje. Zawsze ponosimy na szkołę jakieś wydatki. Wycieczki, douczki, rodzaj książek, wsparcia. Jak jakiś czas temu robiono badania na temat kosztów, które ponoszą rodziny w Polsce na szkoły, nie mówię tu o czesnym i nie mówię tutaj, mówię po prostu o wydatkach związanych z edukacją, to jest między 8, w zależności od województwa, między 800 a 1800 zł na dziecko rocznie. Także to są i tak środki, które rodzice wydają. Ale uwaga, w edukacji domowej nie muszą na nic wydawać pieniędzy i mają zagwarantowane to, że dziecko mają realizowany obowiązek szkolny, a jednocześnie mogą mieć dostęp do jakichś ciekawych narzędzi albo mogą korzystać z jakiejś bardzo ciekawej oferty. Więc być może dla samorządów powstaje pewna taka obawa. A jeżeli nam w ten sposób zaczną uciekać dzieci ze szkół, uwaga, ze szkół samorządowych, nie z systemu, bo edukacja domowa jest częścią systemu. Jest częścią systemu. I to nie jest tak, że dzieci z edukacji domowej uciekają, to jest ucieczka z systemu, tylko jest to ucieczka ze szkoły, której w jakiś sposób nie akceptuje. I znowu to powtórzę słowa pani minister Szumilas, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, jednocześnie dzwonek, który możemy dodać dla pozostałych szkół. Zróbmy coś, żeby te dzieciaki do nas wróciły. Ale nie wracają z jakichś powodów. Ale tu nie ma refleksji. Samorząd nie zastanawia się, co zrobić, żebyśmy przyciągnęli dzieci, tylko pupnijmy w nich może tym 0,2 czy 0,4, niech mają kasy, nie będą chcieli tego zrobić i może wtedy rozwiążemy problem edukacji domowej. A przecież można współpracować.
Ja tak właśnie myślę, że my się bardzo chcemy podzielić takim dobrym doświadczeniem współpracy z samorządami i z takim jakby niezwykłym też ruchem społecznym, jaki przy okazji edukacji domowej się zadział, ponieważ w jednym z naszych miejsc, może tak mówię teraz o jednym miejscu, w którym mamy szkoły i które jest bardzo otwarta na edukację domową, to między innymi właśnie edukacja domowa przyciągnęła wiele rodzin, które się przeprowadziły z Polski. I teraz tak, te przeprowadzone rodziny, one tutaj wynajmują domy, one chodzą tu do sklepów, one tu kupują domy, one tu pracują, one wnoszą też ogromnie dużo w nasze środowisko edukacyjne, do szkół stacjonarnych, które prowadzimy. Wielu z tych rodziców stało się naszymi nauczycielami, o których, jak wiemy, w tej chwili jest bardzo trudno. Tak. W tej chwili mamy naprawdę znaczną część nauczycieli pracujących w naszych szkołach stacjonarnych jako rodziców, którzy w ramach edukacji domowej najpierw gdzieś trafili, usłyszeli, przeprowadzili się, pracują. Więc to, w jaki sposób na przykład nam udaje się współpracować z samorządem, jest dla nas niesamowitą radością. To jest taka sytuacja, że przykładowo organizujemy zlot edukacji domowej. Przyjeżdża 500, 600, 700 osób. Ci wszyscy ludzie gdzieś muszą spać. Ci wszyscy ludzie gdzieś muszą coś zjeść. Gminny Ośrodek Kultury otwarty, po prostu z całym sercem przyjmujący te rodziny. I w ten sposób tworzy się taka niezwykła jakby komitywa. Rodziny taka przyjeżdżają, wspierają to, co się działo miejscowo. Wiele razy się tak zdarza, że właśnie wzajemnie sobie mówimy, to może dzieci miejscowo może będą mogły skorzystać. To jest po prostu...
Pozwól mi sobie to bardzo konkretny przykład pozwolić sobie powiedzieć. Dom Montessori, który powstał w Koszorowie, to jest było inicjatywą przecież samorządu wójta i twojej, Ola, kiedy siadamy, rozmawiamy przy stole, a może zrobimy coś na terenie tej gminy, bo jest przestrzeń.
Bo została pusta przestrzeń po szkole, po dawnym gimnazjum i w tej chwili
I szkoła stacjonarna, i oferta dla edukacji domowej.
Rano szkoła stacjonarna, tam do 14, popołudniami zapraszamy na warsztaty ludzi z edukacji, rodziny, dzieci z edukacji domowej. Co znowu jest też takiego, o czym już wcześniej wspomniałeś, być może trudnego dla szkół, które nie są otwarte na edukację domową. Bo to też wymaga ogromnej elastyczności. To wymaga tego, żeby na przykład nasi nauczyciele, którzy do godziny 14 czy 15 są w szkołach stacjonarnych, byli otwarci na to, żeby od godziny 15 do 18.30 prowadzić po południu warsztaty dla edukacji domowej, ale bez tego nikt by się nie zapisał, nikt by nie przyjechał, nikomu by się nie chciało w to miejsce w ogóle, prawda, dotrzeć z drugiego końca Polski. Więc ta współpraca z samorządem dla nas jest takim
z
naprawdę...
niektórymi samorządami, prawda, ale jakby chcę podkreślić, że to, co nas jakby bardzo uderzyło znowu w tej narracji, to jest znowu po raz kolejny szczucie. Tam są jacyś cwaniacy, którzy wyciągają pieniądze z jakiegoś biednego samorządu, kiedy tak naprawdę parę rzeczy można rozwiązać. Nikt się nie koncentruje nad tym, co zrobić, aby kwota subwencji wędrowała do właściwego samorządu, tylko jak przy tej okazji obniżyć subwencję dla edukacji domowej, która generalnie i tak nie stanowi mojego kosztu, bo jest przekazywana z ministerstwa. Nie mówi się o tym, ile w samorządach, tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze podkreślić, zostaje, gdy ten uczeń odchodzi, ile w samorządów zostawiamy co roku środków, których nie spożytkowaliśmy. W związku z tym opowiadanie o tym, że gmina traci pieniądze, bez opowiadania o tym, gdzie zyskuje pieniądze, jest to rodzaj hipokryzji i okłamywania społeczności i dzielenia nas. Bo nie ma jakiegoś takiego podziału, bo i tak jest zbyt dużo podziałów, żeby jeszcze ta kolejna rzecz miała nas dzielić. Te 0,4 czy 0,8 to generalnie żaden budżet się nie przewróci. Tak generalnie ja powtórzę to, co mówiliśmy w poprzednim podcaście. Tak naprawdę budżet jako budżet oszczędza na edukacji domowej, bo jak się państwo domyślają, daje tylko część podstawowej subwencji, żadnych wag,
na dodatków.
Żadnych dodatków, czyli
tych wag. Ale w sensie dodatków, dofinansowań.
A samorząd z kolei, bo ministerstwo daje subwencje z wagami, a samorząd dofinansowuje to, co mu brakuje, a w związku z tym samorząd nie musi dofinansować tych uczniów, więc ze wszech miar w skali kraju czy samorządów mierzonych en masse, generalnie wychodzą, nikt tu nie jest w jakiś sposób, nie wymaga dofinansowania i edukacja domowa nie wyciąga pieniądze, tylko według nas oszczędza pieniądze, a z drugiej strony zauważcie, że w tej całej dyskusji samorządowej nie padł prawie żaden argument o tym, że tam jest jakaś gorsza jakość edukacji, bo nie może paść, bo na razie wszystkie badania, wszystkie statystyki
egzaminów
zewnętrznych pokazują, że uczniowie szkół, uczniowie w ogóle edukacji domowej nie odbiegają albo nawet wykazują lepsze średnie wyników nauczania niż uczniowie pozostałych szkół. Więc ja znowu nie chcę antagonizować, ale generalnie jeżeli problemu nie mają rodzice, nie mają uczniowie, nie cierpi na tym jakość nauczania, to jeżeli samorządy tak de facto, jak to wyjaśniałem, do tego nie dokładają, nawet jeżeli w jakimś momencie, 4 miesięcy w roku im się to zdarzy, to opisem sytuacji, w których jakby mogą te pieniądze i zwykle odzyskują, to w czym leży kłopot?
Ja bym powiedziała jeszcze coś takiego, że dokładają ogromnie rodzice. Bo to jest tak, że nawet jeżeli my proponujemy edukację bezpłatną, domową, to w tle jest rodzina, która prawdopodobnie musiała podjąć decyzję o tym, że na przykład mama rezygnuje z pracy i w dużej mierze utrzymanie domu przechodzi na jedną osobę, co się wiąże, wiadomo, z ogromnymi wyrzeczeniami, oszczędnościami i tak dalej. Na każdy egzamin trzeba dojechać. I teraz myślę sobie tak, jeżeli my otrzymamy mniej na edukację domową, to siłą rzeczy będziemy musieli drastycznie zmniejszyć to, co jesteśmy w stanie zaoferować. Więc jeżeli rodzice, którzy i tak w ogromnej mierze biorą w swoje ręce,
na swoje utrzymanie
i na swoją kieszeń prowadzenie swoich dzieci, bo nie dostają żadnego dofinansowania, te 20%, te 0,2, tak? Bo my dostajemy 0,8 jako szkoły, a te 0,2, no rodzice powinni dostać w takim razie. No gdzie to jest? Rodzice nie dostają nic. Wykładają, nie oszukujmy się, ogromne pieniądze na to, żeby te dzieci kształcić. W Stanach edukacja domowa to jest edukacja elit. To jest naprawdę, to jest jedno skojarzenie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli szkoły, które są otwarte na edukację domową, zostaną w tej chwili pozbawione znacznej części środków, no to siłą rzeczy my nie będziemy w stanie zaoferować tak fajnych, ciekawych, mądrych, ważnych dla rodziców propozycji dla nich wsparcia. I to odbije się absolutnie tylko i wyłącznie na dzieciach. A jeżeli to się stanie w trakcie roku, od 1 stycznia, gdzie po prostu rodziny są przygotowane do pewnego... My mamy rodziny z edukacji domowej na co dzień. Ludzie mają swoje plany, programy, zajęcia dodatkowe. I teraz z dnia na dzień my powiemy tego i tego nie ma? To się wali po prostu jak domino. To jest niewyobrażalne. I ucierpią na tym przede wszystkim dzieci. I my tu rozmawiamy o bardzo ważnych i na bardzo wysokim poziomie takich rozważań teoretycznych, sprawach. A dotyczy to naprawdę dobra naszych dzieci. Tak. Jakkolwiek by to nie brzmiało, tak. To chodzi o dzieci.
Tak, generalnie sprawa jest jakby nie, przedziwna, bo zamiast stać się uczeniem i tym, jak powinniśmy robić to najlepiej, albo wsparciem uczniów z edukacji domowej, bo proszę nam nie opowiadać takich rzeczy, że jeżeli ma się uczniów w edukacji domowej, to nie dba się o ich uczenie, ich wspieranie. Gdybyśmy ich o to nie dbali, to nie mielibyśmy po prostu tych rodziców. To po prostu byśmy ich
proste.
Nie mieli. To jest proste. I przez to, że co roku, co dwa czy co trzy lata musimy drżeć, czy jak i ile.
Co miesiąc.
A w przypadku rozporządzenia o wysokości subwencji oświatowej to co rok musimy o to drżeć, to ten poziom niestabilności i takiego, powiem szczerze, to są takie bardzo, nie chcę nazwać prymitywne, ale takie dziwne warunki pracy, kiedy jest aż taki brak stabilności.
Tak.
Rozumiecie?
Zatrudniamy ludzi.
Tworzymy organizację, która działa od 25 lat i tak naprawdę nie wiemy, czy tak naprawdę nie okaże się, że dostaniemy 4 razy mniej środków, bo ktoś tam, a uwaga, tak naprawdę rodziców to, tak, oczywiście rodzice są z rodziców na pierwszym miejscu, ale rodziców to nie zaboli, no dowiedzą się, to trochę mniej im zaproponujecie, tak? To będą mniej, no ale dzieci będą mogły chodzić. Dla rodziców to jest i słusznie najważniejsze. Ale jako dla miejsca, które w takich szkołach mogą wydarzać jakieś nowe rozwiązania, to jest porażka. Znaczy, jeżeli jest ileś nowych pomysłów, które prowadziliśmy, LEDy, open space'y, pracownie Montessori, różne rzeczy, warsztaty takie czy inne, czy stałe warsztaty narciarskie, kluby, cokolwiek się dzieje, które ma charakter, że działa od parunastu lat, to ma sobie po prostu zniknąć. Bo urzędnik powiedział, że to nie jest istotne. Nie rodzic, bo rozumiecie, gdyby od nas odeszło naraz 80% rodziców. Rozumiem, daliśmy ciało, jesteśmy słabi, jesteśmy słabą szkołą, tak się wydarzyło, nasz problem. Ale nie. Tu przychodzi urzędnik, który mówi, że występuje w imieniu rodziców, że se policzył, mimo że tego nie zrobił za te pieniądze, że se policzył i on teraz tak decyduje. I to jest po prostu skandal.
Ja jeszcze mam taką jedną rzecz, którą chciałam też powiedzieć. Państwo przeznacza bardzo duże środki w tej chwili na wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dzieci, zwłaszcza po pandemii. Wiemy dobrze i chyba wszyscy to widzimy gołym okiem w naszych środowiskach, w których się obracamy, że ta pandemia dotknęła bardzo mocno dzieci i młodzież, bardzo mocno. I dla wielu osób, na przykład możliwość przyjścia codziennie do open space'u, gdzie codziennie pod opieką tutora młody człowiek może spotkać się w bezpiecznej grupie, w małej, bezpiecznej grupie, uczyć się zgodnie ze swoim tempem, w swoim czasie, jest po prostu bezcenna. I to jest moment, w którym być może to jest ratunek dla tych ludzi, żeby oni za chwilę nie musieli otrzymać wsparcia i nie być w poradniach. I teraz, jeżeli my proponujemy jako szkoły dla edukacji domowej tego rodzaju wsparcie i ono nam zostanie po prostu uniemożliwione, no to za chwilę nasze poradnie psychologiczno-wspierające po prostu nie pomieszczą tłumów dzieci i młodzieży, które sobie nie są w stanie poradzić same. Więc wspierajmy je, a nie gaśmy pożary.
Tak, znaczy... Tak nikogo nie chcemy się nawzajem jakby tu straszyć. Wiadomo, że już tam nie ma tych wszystkich specjalistów, bo można tworzyć jakby kolejne pomieszczenia, w których mają siedzieć specjaliści, ale ich po prostu zaraz chwilę już nie będzie, bo ilu może być. Tylko ta prowizorka jakby związana też z tym funkcjonowaniem i próbą budowania czegoś stabilnego nas jakby poraża. I dlatego postanowiliśmy się w tym podcaście z Państwem z tym podzielić. Mam nadzieję, że pewna jakby dawka wiedzy dotycząca tego, jak wyglądają przepływy finansowe, między samorządami, szkołami, a ministerstwem była tu w miarę jakby jasna. Odsyłamy do takiego artykułu finansowego, nasza droga edukacja, takiego artykułu, w którym staramy się z pół roku czy z rok temu, napisaliśmy go na portalu EMI, Edukacja Można Inaczej, tam, który opisuje w ogóle jakby zasady przekazywania tej subwencji. Mam nadzieję, że to dla części rodziców czy nauczycieli było coś nowego, coś, co poukładało pewne rzeczy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas. Przepraszam może za tą odrobinę emocji, ale generalnie to jest takie trochę na bycie albo nie być też naszych pomysłów, naszej misji, naszego uczenia rodzin. Dzieci, naszych rodzin. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do ciebie prośbę.
Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.